Kilkanaście lat po zakończeniu objawień w Fatimie siostra Łucja w roku 1929, dokładnie 13 lipca, pamiętamy 13 lipca 1917 roku, Matka Boża ukazała dzieciom piekło i wypowiedziała się na temat Rosji, a zatem 12 lat później siostra Łucja otrzymuje niesamowitą wizję, o której dziś Wam na podstawie biografii siostry Łucji opowiem. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Jest maj, w związku z tym kontynuujemy temat fatimsko-medjugorjański, także na podstawie książki najlepszej, powiem szczerze, jaką czytałem, ojca Livio Fanzagi, czyli specjalisty od objawień w Medjugorje, Medjugorje i przyszłość świata. Zatem są tu te wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące 10 tajemnic z Medjugorje. Wiemy dokładnie, że wszystkie objawienia, które zdarzyły się i zostały zatwierdzone przez Kościół przed Fatimą, zapowiadały i przygotowywały do Fatimy, i wszystkie objawienia, które były po Fatimie, są kontynuacją Fatimy, między innymi objawienia w Akito, w Kibeho, ale także i w Medjugorje. I mam przed sobą, gdzieś pewnie możecie znaleźć w antykwariacie, biografię siostry Łucji, potężną biografię, którą sobie teraz przez weekend czytam, ponad 500 stron. Jest tutaj właściwie wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące Fatimy i siostry Łucji, ale także rozdział 10, prośba o konsekrację Rosji. 13 lipca 1917 roku Matka Boża obiecała przyjść, aby prosić o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. Upłynęło 12 lat i 13 lipca 1929 roku w nocy, gdy Łucja na osobności adorowała Najświętszy Sakrament, oświetlona jedynie drżącym światełkiem lampki czuwającej przed tabernakulum, pastuszka z Fatimy ujrzała nagle, że kaplicę rozświetla znajome już jej światło. Znajome jej światło, ponieważ dokładnie to samo światło poprzedzało przyjście Maryi między majem a październikiem 1917 roku. Niezwykłe światło, niezwykła biel. Ta biel się pojawia również, nie do opisania ludzkim językiem, w relacjach tych wszystkich, którzy byli w niebie, na przykład w książkach, które sobie omawiamy, w których są zawarte świadectwa osób, które doświadczyły obecności w niebie, czy też po prostu nieba, ale także to światło pojawia się jako poprzedzające, antycypujące spotkania widzących Medjugorje z Maryją. I teraz słowa siostry Łucji z jej listu. Prosiłam i otrzymałam pozwolenie od przełożonych i spowiednika na odprawienie świętej godziny od 11 do północy, zawsze w czwartku na piątek, a zatem jak ważna jest godzina święta. Gdy pewnej nocy byłam sama, uklękłam między balustradą na środku kaplicy, aby odmówić z głową przy ziemi modlitwy anioła. Gdy się poczułam zmęczona, podniosłam się i dalej modliłam się z ramionami rozpostartymi w kształcie krzyża. Jedynym światłem było to pochodzące z wiecznej lampki. Nagle całą kaplicę zalało nadnaturalne światło, a nad ołtarzem pojawił się krzyż ze światła, sięgający aż po sufit. Krzyż ze światła. Niektórzy mówią, że to ten wyjątkowy znak w Medjugorje to będzie również znak krzyża, który będzie znakiem prostym, niezwykłym, niezniszczalnym, widzianym z każdego miejsca na świecie. I będzie to właśnie być może też ten znak, który widziała siostra Łucja w 1929 roku, jako krzyż ze światła. W nieco jaśniejszym świetle widać było w górnej części krzyża twarz mężczyzny i sylwetkę aż po pas. Na piersi gołąb, również ze światła, i przybite do krzyża ciało, uwaga, innego mężczyzny. Nieco poniżej pasa, zawieszony w powietrzu, był widoczny kielich i duża hostia, na którą kapały krople krwi spływającej po twarzy ukrzyżowanego i wypływającej z rany pies w piersi. Ześlizgując się po hostii, krople te wpadały do wnętrza kielicha. Jest to także symbol Eucharystii, tego co się w czasie Eucharystii dzieje, na mszy świętej tego co się dzieje. Pod prawym ramieniem krzyża stała Matka Boża. To była Matka Boża z Fatimy ze swym niepokalanym sercem w lewej ręce, bez miecza i bez róż, jednak z koroną z cierni i płomieni. Czyli Maria bolejąca, Maria niejako wstawiająca się za nami, prosząca o nasze nawrócenie. Ze swym niepokalanym sercem w ręku, pod lewym ramieniem, kilka wielkich liter, jakby z krystalicznej wody płynącej w górę ołtarza, tworzyło takie słowa. I są to słowa, które, drodzy Państwo, mają swoje wypełnienie także w dzienniczku świętej Faustyny. Święta Faustyna już wtedy żyje, 1929 rok. Święta Faustyna będzie żyła jeszcze 9 lat, ponieważ umiera w roku 1938. Te litery układały się w kształt z dwóch słów: łaska i miłosierdzie. Zrozumiałam, że została mi ukazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej i otrzymałam światło dotyczące tej tajemnicy, której nie wolno mi wyjawić. Następnie do siostry Łucji odzywa się Matka Boża i mówi: nadszedł moment, w którym Bóg prosi o to, aby papież wraz z biskupami całego świata dokonał poświęcenia Rosji mojemu niepokalanemu sercu. Obiecuję uratować ją dzięki temu. Maria, zobaczcie, ile razy się wypowiadała, czy ile razy w stosunku do, czy w porównaniu do tego, że na temat żadnego innego państwa, oprócz raz Portugalii, się nie wypowiadała. Maria głęboką miłością darzy Rosję, ponieważ ci łaski potrzebują najbardziej, którzy żyją w ciemnościach i światło tam jest najlepiej widziane. A zatem Maria mówi: nadszedł moment, w którym Bóg prosi, aby papież wraz z biskupami poświęcił mi Rosję, memu niepokalanemu sercu, a ja obiecuję uratować ją dzięki temu. Tak wiele dusz Boża Sprawiedliwość potępia za grzechy popełnione przeciwko mnie, że przychodzę prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl. Ofiaruj się, nie że coś, nie że modlitwy, ofiaruj siebie w tej intencji i się módl. Zobaczmy, że brak nawrócenia Rosji spowodował, że jest ona zagrożeniem dla całego świata, że jest ona zagrożeniem dla istnienia w ogóle świata ze względu na zagrożenie wojną atomową. Poinformowałam o tym spowiednika, to jest niezwykłe posłuszeństwo siostry Łucji Kościołowi i przełożonym, który kazał mi napisać, co Matka Boża chciała, bym zrobiła. Już od 13 lipca 1917 roku, teraz komentarz do tego listu siostry Łucji, Łucja nosiła w swoim sercu Rosję, jednak od tego przesłania niebios czuła, jak to szczególna miłość lawinowo w niej narasta. I to jest niesamowite, co się dowiedziałem o siostrze Łucji i o tym, jaka ma być nasza relacja duchowa odnośnie do Rosji. Aż do jej śmierci widoczna była szczególna czułość, z jaką odnosiła się do tej ziemi i tego narodu. Wystarczyło, żeby usłyszała samą nazwę Rosja. Od razu można było zauważyć jej skupioną uwagę i pragnienie usłyszenia tego, co na temat tych stron ktoś ma do powiedzenia. Z pewnością nosiła też w sobie marzenie wyjazdu do Rosji i otrzymywała również prośby, żeby w Rosji założyć zakon karmelitański. W 1993 do Karmelu Świętej Teresy w Koimbrze zawitał pewien rosyjski biskup. Na koniec Eucharystii, w której wzięła udział cała wspólnota, jego ekscelencja podszedł do kraty chóru i z wielkim zaangażowaniem poprosił siostrę Łucję i karmelitanki o ufundowanie Karmelu w Moskwie. Ponieważ trwały właśnie procedury fundacji Karmelu Najświętszej Trójcy w diecezji Guarda, więc nie było możliwości zrealizowania prośby biskupa. Jednak serce siostry Łucji silnie zadrżało, chociaż na zewnątrz niczego nie było widać. W jednym z listów opisuje ten okres w ten sposób. Mamy prośby o ufundowanie licznych innych klasztorów, m.in. jeden w stolicy Rosji w Moskwie, jednak na razie nie możemy się tego podjąć. Czego to nas uczy? Jesteśmy chrześcijanami, a zatem obowiązuje nas to, co powiedział nam Chrystus. Mamy mieć poglądy chrystusowe, ewangeliczne, żadne inne. One są ponad wszystkie i one wszystkie inne dopełniają w takim znaczeniu, że dopełniają nas jako ludzi i umacniają nasze człowieczeństwo. Miłość bliźniego, miłość Boga pierwsza, miłość bliźniego, miłość samego siebie. Natomiast nie możemy kochać bliźniego, jeżeli nie kochamy samych siebie i nie możemy kochać Boga, jeżeli nie kochamy bliźnich. Jeszcze Jezus mówi o jednej bardzo ważnej rzeczy. O miłości nieprzyjaciół. Dzisiaj Rosja jawi się rzeczywiście jako nieprzyjaciel, jako wróg światowy. Natomiast wobec nieprzyjaciół, także Rosji, siostra Łucja nas tego uczy, bo tego uczy jej Maria, mamy okazywać miłość. Taka jest wola Chrystusa. Tylko miłość może, drodzy Państwo, nawrócić, ponieważ tylko miłość ma wewnętrzną moc przemieniania. Z jednej strony, drodzy Państwo, przecież mamy dwie skrajności w tym świecie pozbawionym Ewangelii, pozbawionym Chrystusa. Uwaga, są dwie skrajności: ateistyczna, antykościelna, lewica, i druga skrajność, drodzy Państwo, skrajna prawica, która zapomniała o przykazaniu miłości. Miłości, drodzy Państwo, nieprzyjaciół. I tu wtedy, kiedy nie ma w nas miłości nieprzyjaciół, do głosu dochodzi diabolos, ten, który dzieli. On najlepiej czuje się w takiej przestrzeni duchowej, a szczególnie myślę, że w sercu katolików, którzy uważają siebie za katolików, a nie praktykują miłości nieprzyjaciół, gdzie właśnie tej miłości nieprzyjaciół nie ma, ponieważ wtedy jest rozdźwięk między słowami Chrystusa o miłości nieprzyjaciół, a naszym życiem. Choć była już w podeszłym wieku siostra Łucja, gdyby ten pomysł doszedł do skutku, z pewnością siostra Łucja byłaby wielką entuzjastką tej fundacji, bardzo chciała postawić stopę na ziemi, którą tuliła do swego serca już od czasu właściwie pierwszych objawień w Fatimie, aż do końca swoich dni. Zawsze myślała o Rosji. Rosja, ileż modlitw i ofiar wzniosła do nieba za jej nawrócenie, siostra Łucja, za Rosję. Ileż swojego życia ofiarowała za tę miłość. Któż to wie? Być może kiedyś powstanie w Rosji Karmel pod wezwaniem, drodzy Państwo, siostry Łucji. Być może właśnie to powstanie Karmelów w Moskwie czeka na beatyfikację i później kanonizację siostry Łucji, bo tylko kanonizacja może spowodować, że będzie możliwość nazwania Karmelu w Moskwie, który by ewentualnie powstał pod wezwaniem, czy też pod imieniem świętej siostry Łucji. W jednym z listów napisanym do jakiegoś mieszkającego we Francji Rosjanina w 1950 roku siostra Łucja oświadczyła, drodzy Państwo, tak. Wiem, że naród rosyjski jest wielki, szlachetny i wykształcony. Zdolny wytyczać ścieżki sprawiedliwości, prawdy i dobra. Odkąd zobaczyłam rozmiłowanie Matki Bożej w tym ludzie, szanuję go jak brata. I niczego tak bardzo mu nie życzę jak zbawienia. To mnie zaskakuje. Nie miałem pojęcia o tej wielkiej miłości siostry Łucji do Rosji, ponieważ wiemy z przekazu świętej Brygidy Szwedzkiej, której Maria opowiedziała swoje życie, że Maria najwięcej czasu spośród apostołów spędzała z przyszłym zdrajcą, czyli z Judaszem, z tym, którego po ludzku można było po prostu już skreślić. W 1978 roku siostra Łucja napisała: wiem, że kochana Matka Niebieska i nasza Matka kocha drogi naród rosyjski, chce mu pomóc w odnalezieniu lepszej drogi. Proszę ją więc, by zachowała w swym niepokalanym sercu Matki, zachowała go i doprowadziła go do Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela. Natomiast powróćmy do tej wizji w kaplicy w Tuj podczas godziny świętej. Łucja skorzystała z tego, że jest sama, by modlić się w postawie klęczącej z głową przy ziemi. Odmawiała modlitwy, których nauczył ją anioł w 1916 roku. O tych modlitwach sobie mówiliśmy na żywo. I modliła się tak długo, aż poczuła zmęczenie ze wzniesionymi rękoma do góry. To jest bardzo męcząca fizycznie modlitwa. Zmęczona tą pozycją unosiła się i nadal się modliła z ramionami wyciągniętymi na kształt krzyża, w pozycji równie trudnej. Te modlitwy były stałym elementem jej życia. W nich było wszystko: wyznanie wiary, adoracja, akt miłości, uwielbienie Boga i także miłość do nieprzyjaciół. W tym objawieniu siostra Łucja mogła zobaczyć to, co się dzieje na każdej mszy świętej, co widzimy oczyma wiary. Wydaje się, że miało ono związek z trzecim objawieniem anioła: Eucharystia, kielich i kapiąca do tego kielicha krew. W czasie celebracji Eucharystii na ołtarzu staje się obecnością ofiara Kalwarii, w której są obecni Ojciec, Syn i Duch Święty. Dwa słowa: łaska i miłosierdzie, które Łucja widzi, jakby krystaliczna woda spływała po ołtarzu. To owoce ofiary krzyża, która aktualizuje się w czasie celebracji każdej mszy świętej. To, co siostra Łucja widziała, my doświadczamy i możemy oczami mistycznego spojrzenia ujrzeć w każdej mszy świętej. z której wypływają niczym obfita rzeka rozlewające się na całą ludzkość łaska i miłosierdzie. Drodzy Państwo, są bardzo ważne przesłania. Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijanina i całego życia Kościoła, tak mówią dokumenty Kościoła katolickiego. Nie ma nic większego niż Eucharystia, drodzy Państwo. Jeżeli ma się nawrócić, jeżeli ma się dokonać moje nawrócenie, Twoje nawrócenie Rosji, to jest potrzebna łaska i miłosierdzie, a one są najdobitniej, najjaśniej, że tak powiem, najintensywniej obecne w czasie Eucharystii. Jak na Kalwarii Maria jest obecna jako ta, która się wstawia i współzbawia, ona, która jest pośredniczką wszelkich łask i nie męczy się ściganiem swą matczyną miłością zagubionych dzieci i ostrzeganiem ich przed niebezpieczeństwami, na które się wystawiają, wstawiając się zawsze przede wszystkim za grzesznikami u Ojca, prosząc Go o miłosierdzie dla nich. Maria jest personifikacją, drodzy Państwo, miłości Ojca, który nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci i pragnie je zbawić. Kolejny raz przychodzi prosić, zawierza pastuszce prośbę, którą ma przedstawić Ojcu Świętemu. Od jej realizacji zależy tyle dobra dla świata. Kolejny raz prosi o, uwaga, zadośćuczynienie, bo Eucharystia jest również prośbą za cały świat, ten świat, który odrzuca Eucharystię, a swą pokorną powierniczkę prosi o ofiarę i modlitwę, a zatem łaska, miłosierdzie, zadośćuczynienie, ofiara i modlitwa. To wszystko jest kontynuowane, że tak powiem, w Medjugorje. Maria w Medjugorje dokładnie tymi samymi słowami mówi, jak mówiła w Fatimie. I tajemnice medjugorjańskie, których się nie wolno nam bać, które są dla nas darem i jednocześnie zadaniem. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tam już na nas czeka inspe siostra Łucja. Szczęść Boże.